Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, kolejka czwarta za nami. My teraz porozmawiamy sobie o tej kolejce czwartej, o tym wszystkim, co się działo od kolejki pierwszej do kolejki czwartej. Ja oczywiście polecam się z kawkami, jeżeli ta godzina upłynie wam w miłym towarzystwie moim i Marcina. To oczywiście bajka fitu CPNT. Zachęcamy do postawienia nam wirtualnej kawki. Marcinie, i tutaj jeżeli chodzi o tą kolejkę czwartą, to w ogóle ten początek sezonu w naszym wykonaniu, to mam wrażenie, że to jest takie, jak się szło do szkoły na jakąś klasówkę, egzamin, człowiek myślał, że umie, a potem kurwa wracał z niedostatecznym. To mam wrażenie, że ten początek sezonu troszkę tak w naszym wykonaniu wygląda, że byliśmy przygotowani, a tutaj lądujemy na tych samych punktach. Ja mam 232, ty masz 231 punktów, co jest takie śmieszne trochę, taki śmiech przez łzy, Marcinie, po tych pierwszych czterech kolejkach.
No to jest sytuacja bardzo bolesna, kompromitacja bym nawet powiedział. W ogóle wstyd mówić o tych kawkach i dziękować za wsparcie, kiedy
akurat teraz wsparcia potrzebujemy.
Wsparcia potrzebujemy psychicznego, ale ciężko mówić innym ludziom, co mają robić, kiedy patrzysz na OR w granicy 3,5 miliona i myślisz sobie, co poszło nie tak, a potem jeszcze o tym musisz mówić.
A ja tylko nic, wiesz co, cały czas w sobotę, czy tam w sobotę dzwoniło pytanie, kogo wybrać, Sona czy Grealisha? Na jakichś Q&A, wiesz. I to mnie tak, kurwa. Było ciężko.
Czyli jedna kawka mniej w takim razie to będzie.
Tak, tak.
To znaczy powiem ci, że faktycznie kończy się cztery pierwsze kolejki, rusza ta przerwa reprezentacyjna. Portal zwany kiedyś Twitterem pęka od mądrych rad udzielanych z głębi serduszka, że nie martwcie się, ja też kiedyś byłem na miejscu 1,5 miliona, a teraz wygrałem FPL, albo ja też tam byłem daleko, a potem poszło mi dobrze. I to są na pewno prawdziwe, autentyczne historie, ale mam je w dupie. To, że ktoś kiedyś był, to nie powoduje, że nam pójdzie lepiej. Najbardziej mi się spodobało jedna rzecz, którą ktoś bardzo mądrą napisał, że on rok temu zaczął na miejscu powiedzmy 2 miliony, sezon skończył na miejscu 250 tysięcy i bardzo ciężko mu było. No ta droga do tego miejsca była bardzo ciężka, bardzo wyboista, a w tym sezonie po pierwszych czterech kolejkach jest na miejscu bodajże 2,5 tysiąca na R. I jakie wnioski? Wnioski są takie, i on to przemyślał, że po prostu rok temu miał bardzo dużo pecha, a teraz ma bardzo dużo szczęścia. I to są bardzo mądre słowa i one zdejmują w pewnym sensie brzemię błędnych decyzji z naszych barków. W zasadzie to nie do końca jest tak, że nie wiem, nie znamy się na tym, jesteśmy w tym słabi, czy podjęliśmy złe decyzje, tylko po prostu mieliśmy trochę mniej szczęścia w porównaniu do na przykład do minionego sezonu, no bo czasami margines błędów FPL-u jest bardzo malutki, tak? Wystarczyło, żeby Jackson wbił tą piłkę, którą podawał mu Sterling i już byśmy mieli punktów więcej i takich sytuacji.
Ty miałbyś, ja bym miał gorzej. Dla mnie to było, dla mnie to było szczęście. Ja akurat siedziałem z takim bardzo szczerym uśmiechem, było mi żal.
Definicja szczęścia to było ci na pewno bardzo przykro wierzyć, oczywiście. A podkurwiaj mnie dalej. W każdym razie to są mądre słowa i trzeba wyjść z założenia, że to nie jest tak, że my mamy w składach, nie wiem, Kantę i tam jakieś kurcze defensywnych pomocników czy napastników bez składu, złych obrońców. Po prostu no tak zawiało, tak powiało, że zawodnicy, na których stawialiśmy, akurat punktowali gorzej niż ci, których nie posiadaliśmy. Ja to sobie bardzo tak właśnie to wytłumaczyłem.
No bo słuchaj, no bo jeżeli w pierwszej dziesiątce mamy Haalanda, Mbeumo, Bowena, Madisona, Marcha, Alvareza, Sona, Rodiego, Romero, Fergusona, Sake, Sterlinga, Diabiego, Eduarda i Wisse, Joachim Andersen, to jest top punktujących zawodników na początku sezonu, to nie masz tam takich nazwisk, które jakoś tak bardzo by się przewijało. Okej, był Haaland, był Bemo, No ale o Sonie to można było mówić, że może mu się uda, a może mu się nie uda. Na Bowena tak wszyscy patrzyliśmy pod okiem, ale żeby Edward tutaj był, albo Wisa, albo Diaby, no to Ferguson, wiesz, no to to są właśnie takie sytuacje, o których ty mówisz, że to trzeba było mieć dużo pewnie tam szczęścia, żeby ci zawodnicy zapunktowali u ciebie w tym konkretnym spotkaniu.
Czy patrzę też na to tak, że za chwilkę zaczniemy bawić się, nie wiem, cyferkami i mówić, kto ile dał strzałów po tych czterech kolejkach, ale też wydaje mi się, że taki prawdziwy, uczciwy wniosek to jest to, że chyba dawno nie mieliśmy tak słabych beniaminków w Premier League i mam taką konkluzję, że po prostu chyba trzeba grać z permedytacją na te najsłabsze drużyny. Nie patrzeć na zdrowy rozsądek, nie patrzeć na bycie cierpliwym, tylko po prostu no, polować, tak? Bo jak popatrzysz na te nazwiska, które wymieniłeś, no to najwięcej punktów każdy z nich zdobywał grając z Beniaminkiem, ewentualnie z Wilkami na przykład. Czy z Bornów. Więc wiesz, no jest kiepsko i jedni odpalają dzikie karty, szukając pomocy w odświeżeniu składu, a inni cierpliwie liczą, że jeszcze los się odwróci. No i jak tutaj patrzę na nasze ruchy, no to właśnie dzielimy się na tych, co karty odpalili i na tych tak, cierpliwych.
Tak, ja jestem akurat w tych w obozie cierpliwych z dwoma darmowymi transferami, ty jesteś w obozie tych, którzy kartę odpalili.
I podejrzewam, że każdy z nas jest w miarę zadowolony z tej decyzji. W ogóle dzikie karty, ja dzielę dzikie karty na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to są jednorożce i to są dzikie karty, które są odpalane przez menadżerów w tym momencie, kiedy miały być odpalone, po udanej kolejce, kiedy zmieniają się fiksy przy porządnej analizie, nie na złości, takie wiesz, zdroworozsądkowe dzikie karty. I jeżeli chodzi o pierwszą dziką kartę, takich kart chyba jest niewiele, ponieważ raczej dzikie karty odpalane to jest ten drugi typ. To są takie karty, nie wiem, ociekające żółcią, goryczą, potem.
A kiedy Marcinie kliknąłeś swoją kartę po samobój Pickforda?
Tak, właśnie, kurwa, nie dzień wcześniej, bo bym może jeszcze wtedy nie stracił na przykład na Udogiem czy na Rashfordzie, tylko właśnie po Pickfordzie po prostu miałem dosyć, tak, i moja karta to jest karta odpalana na wkurwie. Ja ją sobie tłumaczę tak, że troszeczkę przeceniamy znaczenie pierwszej dzikiej karty, bo tak po prawdzie to nigdy nie ma dobrego momentu na odpalenie dziką kartę i też każdy sobie poradzi bez dzikiej karty, jeżeli coś pójdzie nie tak, po prostu zagra za minus 4, odpukać minus 8 i ten skład naprawi. Bo to nie jest tak, że my na dzikiej karcie wyrzucamy 11 absolutnie beznadziejnych zawodników, a kupujemy 11 fantastycznych zawodników. Składy są tak dobre, że ci, których wyrzucamy, mogą spokojnie dać punkty w następnej kolejce. Że ja teraz wyrzucę Rashforda czy Bruno, to nie oznacza, że oni zawiedli mnie, prawda? To znaczy, że po prostu akurat w tej kolejce punktów nie dali. I to są fakty, że czwarta kolejka to nie jest dobry moment na dziką kartę.
No, ponieważ nie jest dobry moment na dwa darmowe transfery, muszę ci przyznać.
Na przykład. Czy kolejna przewaga reprezentacyjna to będzie dobry moment na dziką kartę? Powiedzmy, że tak, ale też nie bierzesz miał pewności, czy zawodnicy, których kupujesz, będą lepszymi niż ci, których sprzedajesz. No chyba, że będą wszyscy odpukać kontuzjowanie, prawda? Więc pierwsza dzika karta to zawsze jest to takie najpoważniejsze ryzyko, że wywalasz zdrowych zawodników, których wcześniej całowicie wybrałeś przez startem sezonu lub ich kupiłeś, a kupujesz innych zdrowych również zawodników z potencjałem. Druga dzika karta, którą się odpala później, to już jest z reguły karta odpalana pod podwójne kolejki, pod konkretny kalendarz. To jest innego rodzaju wybór. A ten pierwszy to z reguły to właśnie jest ten wybór dobry zawodnik na dobrego zawodnika. Stąd często jest ból dupy, że ta pierwsza dzika karta źle idzie, prawda? I to jest największy problem.
No to, dlatego jestem ciekawy, co tam ułożysz. Może się podzielić z nami w przyszłym nagraniu, albo mówimy to już po kolejce piątej, gdzie mam nadzieję będziesz miał dobry wynik z tego, co tam sobie ułożysz. Ja mam duży problem w ogóle z dwoma darmowymi transferami. Wiem hipotetycznie, kogo bym chciał kupić, no bo jak nie masz Sona albo Madisona, no to chciałbyś ich wstawić do swojego składu, ale patrzysz na kalendarz, patrzysz na tych zawodników, których masz i ciężko jest zdecydować, którego by trzeba było oddać za którego z nich. No bo każdy, no troszkę tak jak z twoim transferem z Odegaardem i ze Sterlingiem, nie? Trawa jest zawsze zielona, tam gdzie nas nie ma i tam gdzie sobie to wyobrażamy, że jest. Ludzie zmieniają pracę i trafiają w jakieś syfy różne i potem żałują, że tą pracę zmienili, tak samo jest tutaj, kurwa, z transferami. I ciężko jest tutaj jakiś ruch dobry poczynić, ale mam nadzieję, że ta nasza rozmowa przyczyni się do tego, aby te ruchy właśnie były jak
najlepsze. Ja tylko czekałem, żeby Odegaard do tego karnego podszedł i miał jeszcze drugą bramkę w meczu z United, wtedy naprawdę chyba nie wytrzymał, bo to jest to, co mówisz, jego sprzedaż była ruchem w cudzysłowie zdroworozsądkowym.
Była, mówiliśmy
tak sama,
o tym.
Tak samo jak kupno Sterlinga było ruchem wydawało się dobrym, tak?
I właśnie... No słuchaj, no milion osób go kupiło albo i więcej, poszedł do góry chyba 0,2, tak?
Tak, i to właśnie jest ten bardzo mały margines błędu, no bo niewiele brakowało, żeby Sterling miał punkty. My po fakcie możemy się mądrzyć i powiedzieć, kurde, ale z drugiej strony trzeba było przewidzieć, że ten Nottingham Forest to jednak solidnie broni, mówiliśmy o tym, że jednak Luton było beznadziejne i trochę się nabraliśmy, ale po fakcie to wiesz, nie? To jest
1,2 milion go kupiło, przepraszam, netto. 1,200 transferów no, netto na plusie.
Nie jest mi lepiej z tego powodu.
7,2 do góry, czyli zarobiłeś 0,1, Marcinie, straciłeś kilka punktów. No ale już masz tego Sterlinga i albo miałeś, nie wiem, czego cały czas masz. Ale było kurde blisko i powiem szczerze, jak zobaczyłem to podanie do Jacksona, to świat mi się zatrzymał na sekundę. Świat mi się na chwilę, na sekundę zatrzymał, bo przeliczałem na szybko, ile to jest punktów w plecy i ile to jest OR w plecy i myślę, żebym skończył na około 5 milionów. Tak gdzieś lekko liczę na 5 milionów, aby z tego gola było mi lżej.
No ja wychodzę z innego założenia, nie było mi jakoś specjalnie lżej. Jedynie to się po prostu śmiałem z tego, że na nie ten powie, a nie mówiłem, tak?
No tak, no ale no słuchaj, no trzeba atakować tam, gdzie nam się wydaje, że te punkty będą. No trener Brentford po meczu z Wisienkami powiedział na 100 spotkań, 98 byśmy wygrali, jeden byśmy zremisowali, jedno byśmy to spotkanie przegrali. To jest właśnie to zremisowane 2-2. I myślę, że akurat ten przypadek ze Sterlingiem to jest właśnie mniej więcej takie samo prawdopodobieństwo, że to się wydarzyło, no ale wydarzyło się i dzięki temu, Marcinie, zrównaliśmy się punktami. No to ja tutaj, wiesz, nawet masz o jeden punkt mniej. Więc no, przyjdzie z tym żyć teraz przez te 2 tygodnie. Myślę, że szybko to zmienisz. Chciałem z tobą porozmawiać na temat kalendarza przez chwilę, bo tutaj kalendarz się nam zmienia troszkę. I w ogóle kalendarz jest taki, mamy cztery kolejki, potem przerwa i 4 kolejki. To są 2 zupełnie różne kolejki, w sensie 2 zupełnie różne etapy w kalendarzu, bo na przykład taki Liverpool teraz będzie miał jedno spotkanie u siebie z West Hamem, a od 9 do 12 kolejki 3 spotkania u siebie, Everton, Nottingham Forest, Brentford i wyjazd na Luton, podobnie Aston Villa i Wisienki, Manchester United to jest ten ból chyba, co ludzie dzisiaj mają, w tym ja, że masz Brighton u siebie, Crystal Palace u siebie i Brentford u siebie, z Barney na wyjeździe, 4 mecze, 3 mecze u siebie i 1 spotkanie z Benjaminkiem na wyjeździe w najbliższych 4 kolejkach. To jest dobry kalendarz na średnio przeciętny zespół, którym dzisiaj jest Manchester United, tak można powiedzieć?
No tam jest problem z całym zespołem.
Ze wszystkim, prawda?
Transfery nie odpaliły, Jadon Sancho poza składem, Antony z poważnymi oskarżeniami od byłej dziewczyny, no to wszystko musi wpływać na zawodników i być może ta przerwa troszeczkę to wszystko poukłada, zobaczymy.
No właśnie, bo to tutaj jest, Fulham ma też dobry kalendarz, Luton, Chelsea i Sheffield u siebie w 4 najbliższych kolejkach. Newcastle ma dobry kalendarz. Czy ty, Marcinie, rozważasz zawodników Newcastle United teraz?
Wiesz co, chciałbym powiedzieć, że tak, ale wpakować je teraz w Trippiera, kiedy mam wrażenie, punkty są gdzie indziej, to nie jestem przekonany. W ogóle patrząc na drogich obrońców, wydaje mi się, że te błędy, które popełniłem, czyli kupno na przykład Rubena Diasa, może jest to ten sezon, gdzie faktycznie tych czystych kont będzie mniej. Może te mecze po 100...
Strasznie mało, prawda? Strasznie
może te mało. Mecze, które trwają po 100 minut i te czyste konta, które na przykład Brighton teraz też spadło prawie na ostatnią chwilę, no może to wszystko podpowiada, żeby nie pakować się w drogich obrońców, żeby grać tymi, którzy są tani, ale którzy dają ewentualne zwroty z przodu. Bardzo blisko było na przykład znowu już punktów Henry'ego z przodu. Udogi przecież daje ponownie asystę. I to są wszystko obrońcy, którzy kosztują 4,5 do 5. Mhm. No, może no. Botman, ewentualnie z Newcastle, jako jakiś tam backup na dalszym slocie, ale w tej chwili pakować się w Trippiera za 6,5 i tylko i wyłącznie kryjąc się cyferkami, bo faktycznie w kreacji to jest top 5 w tej chwili, no muszę to przemyśleć. Mhm.
Okej, okay, to ja tylko tak podsumuję, że w najbliższych 4 kolejkach 3 mecze u siebie zagra Manchester United, West Ham, Wilki, Everton i Fulham. I o ile taka rozmowa na temat tego, że clean sheety u siebie to tam zawsze, tam gdzieś był podział 60 do 40, no to dzisiaj w ogóle nie ma czystych kont, więc nie ma o czym rozmawiać, ale z drugiej strony jest nieznaczna przewaga, jakieś 5% tego, że więcej bramek jednak drużyny strzelają u siebie niż na wyjazdach. Ale też ta próbka pierwszych 4 spotkań jest taka niemiarodajna, ale na razie tak było, że jednak więcej bramek pada w meczach, w sensie gospodarzy strzelają więcej goli, więc myślę, że ten trend się po prostu utrzyma, no tak było zawsze, więc tak warto tutaj o tym pamiętać.
No to jest ciekawe, co mówisz, zwłaszcza, że sceną spadł Bruno Fernandes, a wcześniej Rashford.
No, no dlatego to jest dla mnie zgryz. Co ciekawe, tak jak się patrzymy na XG w ogóle, to najlepiej szanse na clean sheet, jeżeli patrzymy się na to, jak skumulowane XG jest drużyn przeciwnych, czyli to, ile zrobiło do tej pory XG, taką średnią sobie zrobiłem, to w pierwsze 4 kolejki Chelsea ma najsłabszych przeciwników ofensywnie. Wisienki, Aston Villa, Fulham i Burnley. Bo to są wszystkie 3 mecze na wyjeździe, jedno spotkanie u siebie. Potem będzie miał dużo gorzej, ma Arsenal, Brentford i Manchester City u siebie, no i tam już klinczytów raczej bym się nie spodziewał. Więc myślę, że tutaj sobie trzeba to bardzo dobrze wyważyć, w którym kierunku pójść i czy w ogóle jest warto dzisiaj liczyć na jakiekolwiek czyste konta, bo mi się wydawało, że Fulham u siebie z Luton, z Chelsea i z Sheffield to jest, żebym się zastanawiał nad transferem Pickforda przy 2 darmowych transferach, a dzisiaj nie wiem, czy jest sens, żeby to zrobić.
No wiesz, jeżeli czystego konta nie daje Manchester City w meczach z Sheffield albo z Fulham, no to cała teoria no legła w gruzach, to nie ma co sensu gdybać, jeżeli chodzi o czyste konta, no bo po prostu ich nie ma, tak?
No właśnie, bo tak naprawdę, wiesz, okej, no Pickford miał dużego pecha.
Posiadacze... Za każdym razem mu mówisz Pickford, to mnie to
ale, mi szkuje. Ale słuchaj, ugrał punkt. Miał 6...
Ja wiem, że te punkty, że ten punkt ginie przy Onanie na przykład.
A w ogóle duży punkt Pickforda dał mi zieloną strzałkę. Punkt dla Onany dawał mi czerwoną strzałkę, 0 punktów dla Onany dało mi zieloną strzałkę. Nieznaczną, bo tam kilkadziesiąt tysięcy, ale jednak. Więc to była bardzo ważna trzecia bramka dla Arsenalu w kontekście FPL i zerowych punktów dla...
No wiem, ale mówimy o bramkarzu, który po 4 kolejkach ma tych punktów 5.
Tak. Tutaj rewelacji nie ma.
No to jak, tutaj nie ma rewelacji. To jest dno i poziom muł. To nie można mówić, że tu nie ma rewelacji. To jest najgorszy wybór, jaki mogliśmy popełnić na porządku z zoną.
Okay, ale myślisz, że już jeżeli, bez lukru. Jeżeli miałbyś punktów 11 od Onany, który jest warty 500 000 więcej, albo od Ramsdale'a, który jest
wart... 11, a nie 5.
Okej, okay, ale 500 000 więcej pieniędzy.
Ale co, ja mam wrażenie, nie w tym sezonie, mamy dwóch zawodników premium. Haralda i Salaha. Team value nie ma takiego dużego znaczenia, bo nie ma Harry'ego Kane'a i uważam, że bramkę za 5 to nie jest żaden wstyd i to, że Onana ma te punkty 11, a Pickford 5 oznacza, że po prostu Onana był lepszym wyborem, mimo że możemy się nabijać z kolejki
czwartej. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie no, punktowo.
Leno ma tych punktów 19, tak? Areola 20, Pickford kurwa 5. No, 5 Pickford, który 5, 5. jest beznadziejnym bramkarzem, który ja historia reprezentacyjna szanuję. Mecze w lidze, było ich wiele, o których mówiliśmy, klasa i tak dalej, ale w tym sezonie to na razie jest
dlatego
fatality.
Dlatego teraz niezniszczalny Turner, który jako jeden z niewielu zaliczył Glishita w tej kolejce, wjeżdża na poniedziałkowe spotkanie z Burnley u siebie. Licząc na to, że Burnley
wyjdzie
zagra
w pierwszym składzie.
No właśnie, to jest kolejna tam historia, która nam się niestety przydarza, że te transfery Nottingham Forest troszkę psują ten zespół pod względem FPL-a, pod kątem FPL-a, no bo nie wiadomo teraz,
kto będzie na bramce.
Kto będzie na bramce, kto będzie w ataku. No tam...
Johnston teoretycznie się pożegnał, też bez clean sheeta. No tam chyba Henderson w orłach przyjmie bramkę, a tutaj mamy greckiego bramkarza w wspaniałym imieniu Odyseusz. Ja to sobie przetłumaczyłem, bo nie mam pojęcia, że to jest Odyseusz, ale on się nazywa Odysseas. Tak brzmi jak Odyseusz. I czy on będzie pierwszym wyborem, tego jeszcze nie wiemy. Gdybyśmy mieli potwierdzenie od trenera, że będzie dalej bronić Turner, to oczywiście jest fajną opcją na tą kolejkę.
O, myślę, że...
Zwłaszcza, że Nottingham Forest, no, to co mówiliśmy wcześniej przed meczem z Chelsea, nawet oni są naprawdę w topce statów defensywnych, mimo że tych bramek potracili.
Tak, są, więc spokojnie można z tym Turnerem przeczekać. Przynajmniej ja taki mam plan. Przeczekać z tym nieszczęsnym Pickfordem do końca kolejki ósmej, bo jeszcze będzie Luton i Bournemouth u siebie i wtedy na kolejkę dziewiątą zdecyduję, który bramkarz przy zmianie kalendarza powinien znaleźć się w moim składzie. Dzisiaj widziałem, że Flecken jest wysoko na liście cały czas.
No ale dzisiaj nie ma żadnego bramkarza, o którym byśmy powiedzieli,
no właśnie, jest, o to chodzi, nie ma.
Jest dobrym wyborem. No, jeżeli gdybyśmy patrzyli, kto zrobił najwięcej save'ów, byłby to na przykład Leno, tak? Jednocześnie, gdybyśmy popatrzyli na statystyki defensywne całej ekipy, to Fulham jest najbardziej przyciekającą defensywą. Najwięcej pozwolili celnych strzałów, najwięcej strzałów z pola karnego, więc po co brać Leno i pakować się w drużynę, która jednak broni słabo, tak? Na dzikie karcie nawet rozważałem przez moment i wciąż jest mi blisko tutaj opcji, by Alissona sobie bezpiecznie zagrać oraz Areole na przykład. Bo to jest wybór taki, który co jakiś czas to czyste konto będzie dawać.
No, nie wiem, czy to tak przyszło 19, 17 clean sheetów, 20, więc to jest...
No i gdybym szedł po jakości, no to Alisson jest jeden z lepszych bramkarzy w lidze, więc rozważam taką opcję. Natomiast faktycznie po tych pierwszych czterech kolejkach nie ma kogoś, o kim by się powiedziało, o kurna, chcę go mieć koniecznie. Tak? Nawet ten Onana, teraz, tak jak powiedziałeś, 3 mecze domowe do następnej przerwy reprezentacyjnej.
No i ciężko... No,
why not?
No, no tak, tak, tak. W ogóle fajnie nawet wygląda duet Areola-Turner, jeżeli by został w składzie.
Wygląda fantastycznie.
Tylko i jest kolejka szósta, w której, czy kłamie, szósta. Dobrze, kolejka szósta, w której Turner zagra z Manchesterem City na wyjeździe, a Areola zagra z Liverpoolem na wyjeździe, więc to jest taka kolejka, która jest słaba, ale poza tym no to myślę, że jest tam jak ich rotować w miarę sensownie, patrząc na to, że no nie spodziewajmy się za dużo dzisiaj. Kurde, nie spodziewajmy
liczmy,
się.
Liczmy te sejby po prostu.
Tak, więc tak, no wiesz, też Leno, o którym wspominałeś, wiadomo, że zagrał teraz z Manchesterem City, no ale jednak zero punktów wpadło, no. Zero punktów, więc zakładam, że i Turner, i Areola pewnie też z zerowym kątem mogą skończyć spotkania w kolejce szóstej, ale poza tym no to już dalej wygląda to zdecydowanie lepiej, przynajmniej do kolejki tam dziewiątej. Jeszcze nawet w kolejce dziewiątej spokojnie można Turnerem. Ważne jest tylko to, żeby on grał, bo poza tym no to no to da sobie chłopak radę z punktami. A Marcinie, mówiłeś o obrońcach. Czy według ciebie Estupiñán, Chilwell, Diaz są do wyrzucenia w trzech?
Nawet... Znaczy, nie patrzę na czyste konta oraz na szanse na czyste konto. Trzymam się tylko wyłącznie tych ofensywnych statystyk. Estupiñán jest wciąż numerem jeden, jeżeli chodzi o stworzone sytuacje kolegom. Jest ich 12, w tym 3 setki. Nie widzę powodu, żeby nim nie grać, chyba że będzie wyjątkowo ciężki kalendarz w konkretnej tej kolejce. Natomiast nie wyobrażam sobie dalej składu bez Estupiñána. Tutaj niewiele zabrakło do czystego konta. Ciekawostką jest to, że numer 2 to jest Lokadiń, którego nie wezmę, ale 10 stworzonych szans robi wrażenie. To jest to samo co Trippier. I tak jak mówiłeś, o Trippieru pomyślę. Trent pnie się do góry po tym udanym meczu z Aston Villą.
No Trent super wyglądał, co?
Tak.
Naprawdę fajnie.
Ale no, jeżeli waham się przed Trippierem, to co dopiero, żeby wpakować 8 baniek w Trenta. Tutaj nie ma dyskusji. Chilwell zamyka to top 5 powiedzmy, więc duet Estupiñán, Chilwell absolutnie dalej do gry i pozostaje pole do zabawy i tutaj muszę podjąć dobrą decyzję. No dzisiaj, że Destiny Udogi z Tottenhamu, z tym kalendarzem Totków jest... No sam się klika dosłownie, bo nie dość, że mamy kogoś, kto jest ofensywnym obrońcą, to jeszcze szanse na czyste konto uważam, że są duże. Nie będę się szpakować w obrońcę Manchester City. To był błąd.
Marcin, a z tym Udogim kolejka 6 i 7, mamy Arsenal i mamy Liverpool. Arsenal wyjazd, Liverpool u siebie. Czy tutaj jest jakaś rotacja według ciebie, której trzeba wtedy szukać?
Wiesz co, no, będę rozważę, no bo przecież to będzie mój trzeci obrońca, będę miał jeszcze 4 i 5 i mogę się tutaj fajnie zabawić. Nie sprawdzałem.
Newcastle ma spoko, Sheffield na wyjeździe Burnley u siebie.
Nie sprawdzałem Skingra właśnie wtedy Newcastle, nie sprawdzałem Skingra wtedy Brentford, a rozważam właśnie...
A Brentford też ma spoko, Everton i
rozważam Henry'ego. Powiem więcej, nawet myślałem, czy nie wziąć kogoś z defensywy Czerwonych Diabłów, przecież ci obrońcy, którzy zostali jedyni zdrowi, są tani, tak? Opcji jest dużo. No pomyślę, tak, Zinchenko mnie kusi. Tutaj nie jestem przekonany, czy ma to sens.
Gabriel wrócił.
Gabriel wrócił, oparty wypadł na jakieś 4 do 6 tygodni, więc wydaje mi się, że Gabriel wróci i przy dobrej dyspozycji może już w składzie zostanie na długo. Obrońcami można się bawić, ale ten duet Chilwell-Estupiñán jak na razie statystyka mówi, nie ruszamy, nie?
Tak, ja tylko powiem, że Arnold stworzył 9 sytuacji, tyle samo co Chilwell. On do 5 strzałów, tylko jeden mniej niż Chilwell, więc to wygląda coraz lepiej w przypadku Arnolda. Fajnie, jakby jeszcze spadł troszkę sceny. No bo to 7.
Zawsze będzie za drogi. Zawsze stosunek ceny do punktów oczekiwanych będzie za wysoki w tym przypadku. Tutaj wierzę, troszeczkę przygięły.
No coś mi się wydaje. Chilwell w ogóle miał najlepsze statystyki pod względem XG. Z Nottingham Forest miał XG. No
gorsze ma minuty niestety.
No właśnie, 61 minut tylko skromne. Tyle samo miał z West Hamem na wyjeździe, 60. Więc to jak nie idzie, to jak nie idzie, to jest zdjęcia,
tak. Gdyby schodził już z tym kątem, no to byłoby okej, ale...
Aha, dokładnie. Dokładnie, to bylibyśmy dzisiaj zadowoleni, bo to jest skromne 33% posiadania do teraz. Co ciekawe, najlepszym obrońcą na dzisiaj jest Romero z Tottenhamu. 27 punktów, 2 gole z 3 strzałów. Kurde, nie powiedziałbyś przed kolejką pierwszą, że to jest...
Nie, w życiu.
No, dokładnie. Mati Cash za Aston Villa. Kolejny pechowiec tej kolejki.
Tak, ja widziałem składy, gdzie był Son i Ferguson w 11, ale widziałem również składy, gdzie był Pickford i Mati Cash właśnie.
No.
To jest na macie trochę szczęścia i pecha.
Czy myślisz, że ten mecz, to co tam się wydarzyło, w sensie to, że on potem, nie mówię nawet o tym czystym kącie, tylko to, że była kontuzja środkowego obrońcy, że on potem cofnął się na prawą stronę obrony, bo na początku rzeczywiście biegał bardzo wysoko, Bailey potem wszedł, Mati Cash szedł niżej. Czy to nam tutaj troszkę, tak powiem, nieładnie zabiło naszego rodaka Polaka w opcjach FPL-owych? czy patrzymy na kalendarz i mówimy, dobra, jakoś to będzie, no bo grając dalej od bramki, wiadomo, no, trudniej spodziewać się bramek, już nie będzie grał jako skrzydłowy wspomagający Watkinsa.
To pewnie, że minut jest Francuz. No, Luka Dean jest w tej chwili za jeden tańszy. Te statystyki, jeżeli chodzi o kreację, ma równie dobre i no chyba tak. Pewniejszy skład.
10 sytuacji stworzonych. Nie oddaje strzałów, ale faktycznie ta lewa noga. Szkoda, że do Watkinsa tak słabo podaje, wiesz, bo kurwa, ten Watkins coś tutaj nie domaga cały czas. Mam takie wrażenie. Myślę, że do Aston Villa to sobie w ogóle wrócimy od kolejki 9 do kolejki 12. Wtedy będzie West Ham u siebie, Luton u siebie, Nottingham Forest na wyjeździe i Fulham u siebie.
To jest ten zespół, który będzie odmieniany przez wszystkie przypadki właśnie w kontekście zmiany kalendarza po kolejnej przerwie.
Tak. Szkoda tylko, że tam dochodzą mecze pucharowe. I nie dość, że pucharowe, te europejskie, to jeszcze mamy przecież mecze Carabao Cup, który też wchodzi w... Teraz będzie między 6 a 7 kolejką będzie jedna runda, gdzie już będą grały drużyny te czołowe z Premier League. Potem między 10 a 11 znowu. Więc tak naprawdę nasi zawodnicy, wszyscy, których mamy, którzy grają w pucharach, czyli pewnie większość, których dzisiaj mamy, to grają co 2-3 dni. Jak patrzyłem na przykład na spotkania Liverpoolu teraz, od przerwy na reprezentację do następnej przerwy. Co 2-3 dni grają spotkania, co myślę, że przełoży się na rotację dosyć znacznie. Teraz dopiero to się zacznie, więc jak ktoś układa kartę, to pewnie powinien się bardziej skupić dzisiaj na ławce, żeby tam nie było takich martwych dusz jakichś, które zupełnie nie dotykają boiska.
Tak, to jest w ogóle, pomyślałem sobie, że to czy masz na trzecim slocie, czy 3-3-5-2 Archera, czy na złotem. To samo będzie z obrońcą.
No, dokładnie.
Tu przypomnijmy, że na Baldock dalej nie jest bezpieczne, bo okienko w Grecji trwa chyba, nie wiem, do 11.
W ogóle transfer Baldocka to będzie jedno z właśnie, wpisze się w całą charakterystykę tego sezonu i w ogóle całej opcji z obrońcami, która jest od początku sezonu. Przypomnę, że co chwilę któryś wypada po prostu, prawda? A jeżeli, Marcinie, chodzi o pomocników, to jak to widzisz?
No, obejrzałem sobie optę pomocników po tych pierwszych 4 kolejkach i byłem zaskoczony. Może nie miejscem pierwszym, bo tam dalej jest Ebreci Eze, który już kosztuje 6-3 i wreszcie wynagrodził
posiadaczy. Tak, Maceta był zadowolony.
Tak, warto było poczekać, bo faktycznie fix był dobry i opta sugerowała, że będzie bramka była, aczkolwiek podejrzewam jest niedosyt. Na miejscu drugim jest Dianiuma z Evertonu, zaskoczenie, ale potem co? Potem jest nagle Odegaard i powiedzmy sobie szczerze, jest dziwko. Rashford, Salah wbija do top 5. Bruno Fernandes, Bowen, Madison, Jordan Ayew, szanuję, oraz Saka, miejsce 10. I to mówi jedno, bądź cierpliwy, jeżeli masz Sakę, jeżeli masz Rashforda, jeżeli masz Bruno Fernandesza, bo no bo wiesz, pali się, tak? Są ludzie, którzy wciąż nie mają Mbeumo, którzy nie mają Madisona, teraz trochę Son przecież namieszał. Chciałoby się odświeżać ten szablon pomocy, a nie jesteś w stanie mieć wszystkich. I te 10 nazwisk, które wymieniłem, no to przecież Odegaard, Rashford, Bruno Fernandes, no to chyba trzeba ich trzymać, czy Saka. Mimo, że posiadacze mogą być mniej lub bardziej rozczarowani.
No właśnie, no i ten duet Rashford Bruno Fernandes delikatnie zaczął ciążyć, a z drugiej strony widzę ten kalendarz, który oni mają i to jest to, o czym mówiłem, że ja z tymi dwoma transferami ciężko mi wykonać taki ruch, żeby ich od razu sprzedawać.
No słuchaj, no ja sprzedałem Odegaarda i sam widzisz, jak na ten wyszedłem. Jeżeli przed tą kolejką sprzedasz Bruno czy Rashforda, jasne, że jest olbrzymia szansa, że stracisz na tym. Ponieważ to są zawodnicy, których się zamyka w zakładce regularność. To nie oznacza punktów w każdej kolejce, ale to oznacza, że po kolejkach 10 będą mieli tych punktów prawdopodobnie więcej niż ktoś, kto nie jest regularny. Tylko teraz dobrze wybierz, tak? Z jednej strony jeden i drugi broni go opta, broni go fix. Z drugiej strony jest to powiedzenie za duże jajek w jednym koszyku, tak? Czyli jeżeli jest jakiś problem w zespole, jest niskie morale, no to tracisz podwójnie na tym wszystkim.
No właśnie, właśnie o to chodzi.
Zdefiniuj Manchester United po tych pierwszych 4 kolejkach. To, cytując Sapkowskiego i cytat z gruszką, to Manchester United jest jak gruszka, tak? Zdefiniuj kształt gruszki. To jest, kurde, nie do określenia.
No ciężko, znaczy... Plus, jaki widziałem w tym meczu z Arsenalem, to było to, że za każdym razem, jak, może przesadzam, że za każdym razem, ale kiedy Bruno Fernandes miał na sobie 2 albo 3 zawodników Arsenalu na połowie Arsenalu, to miałem wrażenie, że po prostu na pałę kopie piłkę na lewą stronę, bo wiedział, że tam będzie Rashford. I Rashford coś z tą piłką zrobi, wbiegnie w pole karne, odda strzał cokolwiek, dlatego Rashford miał 5 strzałów, Bruno miał 0, no to Bruno miał 4 sytuacje stworzone w tym meczu. Nie sprawdzam dokładnie, ale przypuszczam, że większość po podaniach właśnie do Rashforda. I ciężko się którego z nich pozbyć, dlatego będę sobie tutaj rozważał.
No wydaje, bo... wydaje mi się, że jednak trzeba spróbować.
Tak, no bo to jest troszkę to, co ty powiedziałeś, że te fiksy przeciwko Beniaminkom, mamy Tottenham, który zagra u siebie z Sheffield, a potem Arsenal Liverpool wiadomo i potem na wyjeździe z Luton i chyba i nawet nie chyba, tylko trzeba mieć kogoś z Tottenhamu. Chodzi mi po głowie jeszcze jedna rzecz, którą mógłbym zrobić. Mógłbym pozbyć się Fodena, który okej, w ogóle teraz zwróciłem uwagę, że on miał trzy asysty, w sensie 3 asysty z rzędu ma po asyście w każdym meczu w ostatnich 3, co jest takim wynikiem, który chyba uciekł gdzieś, ale to jest zdecydowanie za mało, jak na wyniki punktowe, którą robią wszyscy do tej pory.
No właśnie, bo Foden stał się nagle kimś, kto kreuje lub próbuje kreować, ale niepokoi mnie to, że na te 280 minut na boisku oddał tylko 4 strzały z pola karnego.
Bardzo mało. To jest bardzo mało.
Jedna setka, ogólnie 7 prób. To jest mniej niż Gross, niż Lemina, niż Neto, czy nawet Rodri, tak? Więc niepokoi mnie to i
plus.
Ja jestem wielkim fanem Fodena, ponieważ jak ten mecz oglądałem, to miałem wrażenie, że to był jego dobry występ, ale później
no właśnie.
Coś się nie zgadza.
I wiesz, i później i to, plus pamiętajmy jeszcze o tych rotacjach, o Lidze Mistrzów, że nie masz takiej akcji, że jak będzie Foden, to przecież zaraz to, że wystąpi w każdym meczu, no już raz nas Sheffield oszukał, on czy tam Kebab, więc teraz po prostu może dostać resta, bo Manchester City, choć on ma taką grupę, że w ogóle okay, tam raczej nie będą mieli żadnego problemu w Lidze Mistrzów, ale będzie. Właśnie, mecz będzie, ktoś będzie musiał tam wystąpić i też szacunku dla kibiców, może nie zawsze będzie to drugi skład Lidze Mistrzów, więc zastanawiam się, czy właśnie, czy nie.
Ja się z niego wynoszę na dzikiej karcie właśnie przez optę i przez tą nadciągającą rotację przez Ligę Mistrzów.
I czy przypadkiem, bo w 6 kolejce jest spotkanie z Nottingham Forest, które wydaje się w sumie spoko fiksem i zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest moment, żeby sobie właśnie takiego przykład Alvareza wstawić do składu, licząc na to, że on zagra w tym meczu.
No dziką kartę niemal zaczynałem od Alvareza, to jest też taki jeden z tych moich małych błędów, Jackson zamiast Alvareza. No ten zawodnik rośnie z meczu na mecz i z sezonu na sezon, no to drugi sezon, ale generalnie jest fenomenalny i wydaje mi się, że w ogóle wiadomo, jakaś rotacja będzie, ale jeżeli ktoś jest zagrożony tą rotacją, to bardziej Foden niż Alvarez, który wydaje się w tej chwili niezbędny, plus łapie tą bardzo fajną chemię z Haalandem.
Tak, nawet wiesz co, widziałem na YouTubie, na Tifo, jest taki kanał Tifo IRL chyba, taką się nazywa i tam właśnie tłumaczyli nową taktykę Pepa Guardioli I kurde, strasznie się zdziwiłem, jak nie było w podstawowym składzie według nich Fodena. Ja się zacząłem zastanawiać, czy on wyjdzie teraz w ogóle z Fulham u siebie. Na szczęście wyszedł, ale to dało mi do myślenia, kurde, no faktycznie to chyba nie jest tak oczywisty pik, szczególnie przy tych, wiesz, troszkę tam transferów City teraz było, więc rotacja pewnie znowu ma kim Pep pograć. Więc sobie nad tym Fodenem myślę.
Czy łatwiej zastąpić Fodena niż Alvareza w tej chwili?
Tak, zdecydowanie. I co? Son i Madison. Dułeczki taki, Marcinie.
Gdyby Son zdobył jedną bramkę w tym meczu, to byśmy w zasadzie o niej nie mówili, byśmy powiedzieli, udało się. Natomiast tak. Hat-trick zawsze rozpala wyobraźnię i tu się nie ma co czarować, że nawet ja go od razu wsadziłem na dzikiej karcie. Nie ma co patrzeć na stats Sona, bo po tych czterech pierwszych kolejkach to są tylko cztery celne strzały i z tego mamy trzy bramki w tym jednym meczu.
Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, gdzie on grał w tym meczu.
Właśnie. I to jest ten sam case, co Rashford. Że jeżeli Rashford zmienia pozycję i wraca na swoją pozycję nominalną, mamy gola, mamy asysty. Son ląduje na dziewiątce i pokazuje, jak się gra. Czy on tam zostanie, to jest pytanie.
Tak, dokładnie. Mamy 5 strzałów, 4 celne, cztery z pola karnego, dwie duże sytuacje, 3 gole. No, zagrał tak, jak powinien zagrać rasowy napastnik. I to.
No, logika mówi, że powinien tam zostać, a tak, Richa no, powinien być na ławce. No, po konkretem jest Richarlison, który jeżeli był na dziewiątce, no to Son był przyklejony do linii bocznej. Oczywiście, że ktokolwiek jest za dzikie karcie, powinien zaryzykować z podwojonym Tottenhamem już teraz na Sheffield. Bo mamy drużynę, która zaraz po Fulham jest najgorszą w defensywie. I pomyśleć, co dalej z Sonem. Jeżeli będzie zawiedziony, to łatwo go przecież wymienić na kogokolwiek.
Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że...
Znaczy, byłoby błędem nie szukać punktów w tym meczu.
Też tak myślę, że... No i też oczywiście spotkanie z Arsenalem i z Liverpoolem.
No to nie jest tak, że to są tytani defensywy. Liverpool przecieka kanonierzy, to samo...
Plus my nie gramy na wygraną, tylko na bramki, a bramki pewnie padną, tak. Prawda? Więc
tak.
Wiadomo, że tam no nie spodziewamy się takiego wyniku jak w Fulham albo jak w Burnley, ale mimo wszystko...
No ciężko Sona ściągnąć darmowym transferem, dwoma już łatwiej i jeżeli ktoś jest na dzikiej karcie, powinien skorzystać z łatwości, z jaką można mieć Sona i już teraz patrzeć i kupować. Posiadanie wciąż jeszcze nie jest duże.
To tak tylko jeszcze kończąc już tą rozmowę o pomocnikach, powiem tylko, że Salah chyba w 10. kolejnym spotkaniu z punktami. Dla mnie Salah jest, jeżeli zostanie, no to jest tą opcją na kolejkę tam 9-12, że jak odpalę kartę, no to idealnie Salah wtedy
właśnie jestem ciekawy, czego na karcie weźmiesz. No, myślę, ja mam wątpliwości.
Myślę, że tak.
Ja mam wątpliwości, gdyż dalej nie jest opcją na opaskę. No, Haaland udowadnia, że tutaj nie ma co kombinować. I dwa, jak na razie mamy sezon, gdzie bardzo dużo pomocników regularnie daje punkty, a punkty Salaha za 12 i punkty kogoś, kto kosztuje 7-8, no tyle samo z tych punktów, tak, za bramkę czy za asystę.
Natomiast
później na dzikiej karcie będzie się problem, bo pakuje się w skład bardzo mocno niezbalansowany.
I stanie się
troszeczkę zakładnikiem tego Salaha, bo jak już go masz, no to ciężko go sprzedać.
Czy ciężko sprzedać, to nie wiem. Ale myślę, że Everton u siebie, Nottingham Forest u siebie, Luton na wyjeździe i Brentford u siebie to jest coś, co mnie tutaj delikatnie jara. Z Salahem w składzie, no bo widzę tą przewagę i przy tym kalendarzu, kiedy Salah jest w składzie, myślę, że to jest fajna przewaga i też zależy, jaki będę miał wtedy OR, no bo jeżeli będę na tym samym poziomie, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać wtedy, tylko zaatakować te fiksy. Jeżeli będzie lepiej, wyżej, no to no to wtedy się może zastanowię, a jeżeli będzie gorzej, no to w ogóle się nie będę zastanawiał i pewnie jeszcze wystawię go na C w jakiejś kolejce.
Znaczy, to jest dlatego tę zaletą Sona jest to, że z 9 na 12 już idzie łatwo przejść, mając na przykład dwa transfery. I ktokolwiek teraz weźmie Sona, powinien go przetrzymać jak najdłużej, właśnie z myślą, że może być tak, że będzie później kombinować, aby przejść na 3-4-3, gdzie na trzecim stocie napastnikiem będzie na przykład Archer i wtedy bardzo łatwo grać Salahem.
I tylko już tak kończąc o tych pomocnikach, powiem, że Mbeumo 33 punkty, jakże ważna bramka w 90 minucie. Przyznam się, że
to już
było, że się jarałem.
Kropelka goryczy, nie? Która już tak mi kurczę dobiła.
Tak ładnie tą bramkę zdobył, jak się tam fajnie z tą piłką odwrócił. To już miał taką jedną sytuację w pierwszej połowie, którą nie wykorzystał, a powinien ją wykorzystać.
No po podaniu Henry'ego, tak.
Jego wszystkie strzały są z pola karnego. 9 strzałów, 9 z pola karnego, 4 gole.
Nie, no jest zajebisty, ja jestem gotów się przyznać do błędu i go nawet wziąć na dzikiej karcie.
No ja go nie sprzedam. W sensie szybciej wywalę któregoś Fodena, Bruno albo Rashforda niż Mbeumo na dzień dzisiejszy. Tak to widzę.
Aczkolwiek cyferki troszeczkę mu spadają, jak już miałbym się czepiać. Fiksy też będą tylko coraz gorsze.
No, czekaj, czy fiksy będą takie gorsze? Co tutaj mamy? Newcastle na wyjeździe, potem Everton, Nottingham Forest, Manchester United na wyjeździe.
No, o Nottingham Forest powinniśmy mówić jako o fiksie średnim, co najmniej. To jest drużyna, która broni coraz lepiej.
Okej. Może chociaż tam będzie dużo zmian, nie wiem. Ciężko mi ocenić Nottingham Forest. Myślę, że do kolejki 38 będą się bili o utrzymanie z jakimś workiem bramek straconych. Więc wiesz, jedno spotkanie z Chelsea, które też ma swoje do ułożenia, nie jest aż tak dla mnie, aż tyle nie znaczy, co z tej strony nie oznacza, że nie będę liczył na clean sheeta Turnera tutaj z Barney teraz u siebie. Chyba tyle o pomocnikach, no bo to, że Bowen z kolejnym golem, no to... To co
ale z Luton, i to jest też kolejny przyczynek do dyskusji, że gramy na tych najsłabszych z premedytacją. Mm-hmm.
Tak. Szkoda, że taki słaby kalendarz, ale jest w siódmej kolejce, nie w siódmej, tylko w ósmej kolejce? Czy w siódmej, w siódmej kolejce jest Sheffield u siebie. To jest fajny fix, żeby Bowen był, bo teraz kalendarz... Jest w ogóle teraz mecz o lidera z Manchesterem City. West Ham zagrał u siebie. Kto to by pomyślał przed kolejką pierwszą, że takie rzeczy się będą działy, że to będzie tak ważne spotkanie dla układu tabeli. Właśnie West Ham, Manchester City o foter lidera. Marcinie, i napastnicy nam tutaj zostali.
To jest krótka piłka, bo możemy się jarać Fergusonem i tak dalej, ale tak po prawdzie moim zdaniem w grze są cztery nazwiska. No jest to oczywiście Haaland, jest to Alvarez, jest to Watkins i jest to Jackson. Ten ostatni, no jak na razie stoi w rozkroku pomiędzy Timo Wernerem, Darwinem, a kimś, kto ma te punkty dawać regularnie. Nie mogę patrzeć na te jego żółte kartki.
No kurde, to jest
plus te naprawdę naiwne próby nurkowania. To bardzo źle świadczy o zawodniku. To wszystko można wyplenić, to wszystko można nauczyć, ale to bardzo zniechęca posiadacza. Oj, wyjątkowo. Ale uważam, że ta czwórka w tej chwili jest może nie tyle za szablonem, co po prostu jest absolutnie do gry. Mamy później oczywiście jeszcze Nuneza, który... Gdyby nie był Darwinem i Nunezem, miałby hat-tricka w tym meczu z Aston Villą, a Salah miałby tych punktów jeszcze więcej. Jest Awoni, który rekordu Wardiego nie pobił, ale uważam, że te bramki będzie dawać się regularnie. I co? No i może nie w grze, ale opcją jest dalej Joao Pedro, jeżeli ktoś go przetrzyma, bo przy kontuzji Welbecka nie wiem, jak ona będzie długa. Yensiso jest chyba dalej do gry, mimo że ten mecz był słaby. Być może do gry wróci Isak przy kalendarzu, o którym mówisz, ale fakty są takie, że na razie tylko ta czwórka się liczy.
No tak, chociaż pojawiło się kilka różnic
Znaczy, no jest Archer, tak, ale Archer jest w kontekście takim, znaczy, no wiesz, no wszedł z futryną.
Archer ma więcej punktów niż João Pedro.
Tak, ale Archer przede wszystkim, bo kosztuje 4,5, tak, i w składach 3-5-2, no to jest absolutny must have. Za moment Jesus może być opcją. Nie wiem, czy będzie, ale może być.
No to ciekawe.
Przecież była brameczka na 3-1, 7-9, absolutna nisza, różnica. Być może ty na dzikiej karcie będziesz go kupować, tak?
Bardzo, bardzo myślę. Czyli mówisz, że nie zastanawiasz się nad takimi zawodnikami. Nikt od tej czwórki, którą powiedziałeś, już ciebie nie interesuje. Uważasz, że tam punktów nie będzie?
Nie, nikt spoza raczej. Punkty pewnie jakieś tam będą, przecież Eduard może dawać jakieś punkty, może Wisa dać jakieś punkty, czy no, Ferguson, który wciąż jest do Shearera porównywany. Jasne, że tak, ale po co?
Proszę, spokojnie. 5,5 miliona on kosztuje. To też nie jest, wiesz.
No, Alvarez kosztuje 6-7 w tej chwili. Jednak mamy różnicę jakości mamy, i zawodnika, ale... i całości.
Wiesz, myślę, że w pewnym momencie, gdybyś chciał utrzymać drogą obronę, mieć Sona, Saka.
No właśnie, i dlatego ja tej drogiej obrony nie chcę mieć.
A, no właśnie, bo ja mówię, że jeszcze jest druga droga, że za 5,5 miliona w cenie Chilwella możesz mieć Eduarda, który oddał już 19 strzałów, 18 z pola karnego, zdobył 3 gole, kosztuje 5,5. To jest ta sama cena. Będzie miał Aston Villa, Fulham u siebie, Manchester United na wyjeździe, Nottingham Forest u siebie. Myślę, że jeżeli ktoś szuka różnic, no to właśnie akurat teraz w ataku takie różnice są, z których można skorzystać. Napastnik Nottingham Forest, który ma super kalendarz.
Tylko też czy ja tych różnic szukam, siedząc na OR 3 miliony?
No, wydaje mi się, że właśnie chyba powinny być kilka tych różnic, bo jak dzisiaj sobie porównywałem skład mój, a nawet wynik mój do kolegi Mateusza, który jest pierwszy u nas w lidze, no to wiesz, on zdobył 78 punktów, ja miałem 74. Nasze składy są w gruncie rzeczy bardzo podobne, więc... Ciężko właśnie zaatakować tutaj. A myślę, że...
Trzeba zaatakować regularnością i jakością. Atakowanie niszowym napastnikiem nie sądzę, żeby na dłuższą metę się udało, bo doświadczenie mówi, że FPL-a wygrywają ludzie poniekąd nudni, którzy grają tymi samymi nazwiskami, tylko po prostu mają ich więcej, tak? Właśnie dlatego, że nie mają różnic w składzie. Mhm. Tak, ja tak na to patrzę, więc nie, akurat mimo, że bardzo lubię Orły, to na pewno na dzikiej karcie pakować się w ich napastnika nie będę.
Okej, no dobra, spoko. No, myślę tutaj, że ja bym się zastanowił, szczególnie, że ten Chilwell, patrz, od kolejki 9 ma kalendarz.
No podpuszczasz, ja wiem, no spokojnie, to ta dzika karta przesłabę. Tak dużo nie namiesza ci, spokojnie.
Nie. Ja myślę, że tutaj wiesz, że naprawisz to, co jest do naprawienia w tym momencie po prostu i nadrobisz kilka punktów, a ja muszę...
No jak to brzmi, moim celem na dzikiej karcie jest wrócić do 1 miliona, no kurde.
Ale trzeba mieć jakieś cele, Marcinie. Trzeba mieć jakieś cele wtedy.
1 milion.
No, 1 milion wydaje mi się, że to nie tak dużo punktów, prawda? 1 milion to jest, już ci mówię, 20 punktów. 20 punktów do 1 miliona. Więc wydaje mi się, że na spokojnie jest to do zrobienia.
Znaczy, no, to może inaczej, żeby też nie było, że jestem tak absolutnie przeciwny różnicom. No, te nazwiska, które wymieniłeś, to są fajne uwalniacze gotówki w sytuacji, gdzie będziemy kupować na przykład Salaha. O tak powiem. Bo wtedy szukanie tanich napastników z pewnym składem i punktami będzie już bardzo potrzebne. I właśnie wtedy może być to Aouni, który niekoniecznie stanie, no bo to jest
on niestety Alvareza, jest troszkę nie? za drogi. Tak. Ale właśnie mówię ale o właśnie takim wtedy, Eduardzie, no, który nam wyskakuje.
No to
wyskakuje.
Wtedy być może będziemy go kupować, ale wciąż uważam, że ten Archer, bańka tańszy, też jest opcją.
No jest ciekawe, co pokaże, bo przez co miał wielkiego Pickforda, więc poprzeczka zbyt wysoko zawieszona
nie było,
chociaż
tutaj pełna
Pickford
zgoda.
W ostatniej akcji wywalczył piękny punkt za dwie obrony w ciągu kilku sekund. Wywalczył punkt dla swojego zespołu, wywalczył punkt dla nas.
Ale nie wybielaj Pickforda, no proszę cię, no weź, kurwa.
Szukam Marcinie pozytywów.
Wyśmieją nas, naprawdę.
Nie chcę tracić transferu na sprzedaż Pickforda dzisiaj.
Nie, no, jeżeli masz Turnera, to w ogóle nie ma sensu. Ja uważam, że jest bardzo duża szansa, że Turner jeszcze będzie bronił.
Do kolejki ósmej spokojnie z tym Pickfordem zostanę, bo myślę, że widać to, że te clean sheety dzisiaj, no to jest, kurde, loteria. Porównywałem sobie nawet to, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, ile było tych clean sheetów, no to są druzgocące w ogóle liczby. To dwa albo trzy sezony temu Manchester w czterech pierwszych kolejkach trzy clean sheety miał Manchester City, Chelsea, Tottenham i Liverpool. Po trzy, na cztery pierwsze kolejki. To, o czym my w ogóle mówimy, to kurwa 12 to mamy chyba teraz, czy tam 14 clean sheetów po czterech kolejkach łącznie. To jest w ogóle coś dziwnego, a z drugiej strony fajnie, no bo jest dużo goli, tak? Dzięki temu. I mecze wydają się takie ciekawsze, bo nie ma takiego murowania bramki, chociaż ten, kurwa, Wilson mógł już sobie tą bramkę darować, prawda? W 60 którejś minucie. I co, Marcin, został nam kapitan.
No, Haaland, tak? No.
Tak.
Co ci mam powiedzieć? No, przez moment kusił mnie Son, ale to nie ma sensu, to... Po co?
No troszkę strach, prawda? Son u siebie, no właśnie, Son u siebie.
No strach, no dokładnie strach, no po co ryzykować?
Czy Son już nie jest... Son jest chyba wystarczającą różnicą, 10% posiadania ma dzisiaj Son. To jest chyba wystarczająca różnica w ogóle w składzie. No mając Sona, musisz mieć zieloną strzałkę przy jego dobrym wyniku. Tak przynajmniej zakładam, tak? Przy dwóch golach pewnie ta zielona strzałka i tak będzie. Chociaż widziałem skład, który kolegi jest na X-ie, na Twitterze, który miał Sona na C. Myślałem, że troszkę zwariował, ale potem faktycznie, chociaż nie na dużo mu się to zdało, no bo Haaland wyrównał ten wynik. I...
A mówimy o Haalandzie, który teoretycznie wciąż jest dalekie do optymalnej formy, tak jak cały zespół.
Haaland w ogóle jeszcze... znowu chyba dotknął piłkę 4 razy i ma 3 gole, więc... No, nie ma się nad czym zastanawiać tutaj zbyt dużo. Tak mi się wydaje, że to po prostu...
Nie warto.
Tak, że zgadamy o minutę za długo o kapitanie na kolejkę piątą, chociaż jeszcze jest tydzień przed nami, jakże ważne mecze eliminacji. Zobaczymy, co znowu z szatni wycieknie polskiej kadry. A Marcinie, teraz kończąc już naszą rozmowę, to chyba polecajki jakieś tutaj, czy tobie się coś udało przez ten tydzień obejrzeć, coś ci wpadło ciekawego?
Udało mi się skończyć Baldur's Gate 3.
Gratulacje.
Bardzo polecam, 260 godzin pękło i chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że ja posiadam jakiś sekret, że u mnie doba jest dusza. Ja mam tą wadę charakteru, że jeżeli coś mnie wciągnie, to potrafię w to przepaść, tak? Na zasadzie ja potrafię siedzieć za przeproszeniem w grach karbonatowych i grać i pić tylko wodę. To jest wada, to mi wytykają palcami najbliżsi. To nie było mądre, ale było warte.
Czyli dlatego masz 11 sezon FPL, Marcinie, bo to właśnie tak się pochłonęło.
Tak, coś w tym jest, ponieważ miłość do FPL-a, nie wiem, czy u mnie wciąż jest, ale lubię to robić.
Sympatia.
Sympatia pozostała. I Baldur's Gate skończyłem, wracam do normalnego trybu, gdzie rzeczywistość i codzienność dzieli się na wiele i zainteresowani na pracę i na rodzinę. A że wróciliśmy do pracy, to wróciły na tapetę seriale tak zwane do kotleta, moja ulubiona kategoria, czyli rzeczy lekkie, które możesz o godzinie 16:30 odpalić przy obiadku. Polecam serdecznie serial Z Robinów Ukryciu, kończy się na HBO sezon 5. to nie wiem, czy kojarzysz ten serial. To jest, na początku był film Taika Waititiego o dwóch wampirach, które sobie żyją w Nowym Jorku i tam generalnie mają jakieś przygody, próbują ogarnąć rzeczywistość i codzienność. Mhm. Tutaj mamy teraz serial, gdzie tych wampirów jest czworo, mają chałupę w Nowym Jorku. No i one sobie żyją. Serial jest czymś, co się nazywa fachowo mokumentary, czyli jest jakaś ekipa telewizyjna, która ich śledzi w ukryciu i w zasadzie to kręci o nich cały czas jakiś non-stop reportaż. Są z nimi w każdej sytuacji, co budzi wiele zabawnych sytuacji, ale są też całkowicie niewidoczni. To jest serial komediowy. Odcinki trwają po 20-30 minut, więc to wchodzi kapitalnie dla dorosłych i to 18 plus tutaj nie jest przypadkowe, ponieważ humor jest rubaszny, mocno z pogranicza dobrego smaku, rewelacyjnie zagrane, autentycznie śmieszne. Te historie są pokręcone z granicy zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Bardzo, bardzo polecam. Ogląda się też świetnie. Drugi serial, takie właśnie guilty pleasure, sympatyczne, to jest serial Apple TV, After Party, który bawi się konwencją kryminału a la Agatha Christie, gdzie mamy trupa, gdzie mamy podejrzanych, powiedzmy, 6 do 8, zamkniętych w chałupie i mamy policjanta, w tym przypadku panią detektyw, która prowadzi śledztwo. I każdy odcinek jest przesłuchaniem jednej z tych podejrzanych postaci i każdy odcinek jest innym spojrzeniem na wydarzenia, powiedzmy, imprezy.
Okay.
Spojrzeniem takim często przez pryzmat osoby, która to opowiada, co powoduje, że każdy odcinek jest wyjątkowy w swoim rodzaju, no bo jeżeli jeden z bohaterów jest ktoś, kto jest wielkim fanem kryminałów noir, to jego opowieść jest opowiedziana w formie czarno-białego filmu, gdzie on jest takim detektywem w kapeluszu, w prochowcu i tak dalej. Jeżeli ktoś tam jest romantykiem, to jego opowieść jest w takim lekkim duchu romantycznym, gdzie wszystko jest powiedziane z jego perspektywy. To nie jest serial wybitny, ale to jest serial również, gdzie odcinki trwają po 30-40 minut i naprawdę się ogląda bardzo sympatycznie. To jest komedia, zabawa i faktycznie autentycznie do końca nie wiesz, kto jest mordercą. Teraz leci drugi sezon, który chyba w tym tygodniu będzie miał swój finał i oglądamy to z przyjemnością. I trzeci serial, również lekki i sympatyczny, to jest Koło Czasu. Drugi sezon ruszył na Amazonie, Wheel of Time.
No to i jest, co? To jest spoko?
Powiem ci tak, to jest po pierwsze ekranizacja bardzo kultowego cyklu książek Roberta Jordana, Koło Czasu, które czytałem za gówniarza. No naprawdę, ja to czytałem jak byłem na studiach, czyli dawno temu. I to jest lekki klon Władcy Pierścieni, ale gdyby to było dzisiaj, jako nowość wydane książkowo, to podejrzewam, że byłby to bestseller z gatunku Young Adult. Bo to jest takie klasyczne fantasy, gdzie masz młodych ludzi, którzy stają przed przygodą, przed grozą, przed wyzwaniem i mają z tego powodu jakieś przygody, muszą przebyć jakąś wędrówkę. To się już dobrze czyta. Ale to są cegły, bo ten cykl książkowo to chyba jest, strzelam, z 10 części. A serial jest bardzo przyzwoitą ekranizacją tego, tylko że wiesz, mało się o nim mówi, bo on jest przyzwoitą, dobrą ekranizacją. Bardzo łatwo, zawsze w necie się sprzedaje hejt, stąd bardzo dużo mówiło się o serialu Amazona, nie wiem, Władca Pierścieni, dużo się mówiło o Wiedźminie, bo to się bardzo łatwo hejtuje i to się łatwo sprzedaje i monetyzuje. Natomiast Koło Czasu jest serialem bardzo przyzwoitym, dobrym, niewybitnym, ale bardzo fajnie się je ogląda. Drugi sezon to jest skok jakościowy nad pierwszym ogromny, po tych trzech pierwszych odcinkach i mi się to dobrze ogląda, ale to jest cały czas bohater drugiego planu, ponieważ nikt nie mówi o serialach, które są przyzwoite, które są dobre. Z reguły właśnie łatwiej się mówi o serialach, które są nieudane lub są po prostu faktycznie bestsellerami. A Koło Czasu jest serialem, który jest wierną w miarę ekranizacją, w miarę tego cyklu książkowego. Ma swoje tempo, nie jest on pospieszny. Widać bardzo dobrze wydane pieniądze na efekty praktyczne i na efekty komputerowe, na sety, na zdjęcia. To się naprawdę dobrze ogląda, jest bardzo dużo fajnych detali. W rolach głównych mamy Rosamund Pike, która jest stworzona do postaci Moraine i grają fenomenalnie, oraz mamy też młodych aktorów, których absolutnie nie kojarzę, ale tak jak zawsze te amerykańskie fabryki aktorów produkują bardzo zdolną młodzież i oni tutaj się świetnie wpisują w swoje role. I mi się to ogląda dobrze i powiem ci nawet, że czekam na ten czwarty odcinek. I żeby skończyć ten mój wywód,
Powiem szczerze, że mnie zachęciłeś do tych trzech seriali, bardzo chętnie. No,
to polecam
czego
z tych trzech.
Po prostu,
zacznij od Wampirów. Zacznij od Wampirów, bo to naprawdę jest guilty pleasure, to jest przyjemność.
Żonką, ale to jest o wampirach, to jest takie science fiction.
Znaczy, nie, to jest, właśnie mówię, to jest paradokument. To się bawią tym, że oni są wampirami i oni, wiesz, oni są wampirami wyjętymi tam z XVIII wieku, żyją we współczesnym Nowym Jorku i ich problemem nie jest, nie wiem, to, że muszą kogoś zamordować i wysłać, tylko na przykład bankomat będzie ich problemem, tak?
Okay, no.
I to się ogląda świetnie, zwłaszcza, że ich podejście, wiesz, oni się nie zmienili od 200-300 lat, tak? I to jest naprawdę zabawne, jak ich zderzy z naszą rzeczywistością. Plus aktorsko to jest topka. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć polecajki z gier, ale nie komputerowych, ale planszowych. Z paczkomatu wyjąłem i serdecznie polecam planszówkę Machina Arcana, Butera z dodruk, podstawka i dwa dodatki ku wieczności oraz bodajże z otchłani. To jest jeden z lepszych dungeon crawlerów, jeżeli ktoś lubi grać. Nawet w dwie osoby się gra fajnie, może nawet singla grać, aczkolwiek 3-4 to jest optymalna ilość. Taka fajna zabawa na 2-3 godziny. Jest klimat, jest wszystko to, z czego te dungeon crawlery słyną. I wkrótce z paczkomatu wyjmę również Wojny o Pierścień Galakty, bo poszedł do druk. To jest jedna z najlepszych planszówek na przykład na dwie osoby. Jeżeli ktoś lubi Tolkiena, Władcy Pierścieni, podobała mu się planszówka Rebelia, która jest chyba topką, to Wojna Pierścień jest również genialna. Można 300 wyrzucić, wyszedł do druk. Bardzo polecam.
Właśnie nawet więcej niż 300, Marcinie, jak patrzę.
Mam 350 chyba jakieś.
Tak. Bardziej w tą stronę. Bardziej w to. Zaokręgamy do góry.
Nie powiem ci, ile płaciłem ostatnio za planszówkę Stoker, ponieważ moja małżonka jest w pokoju i nie chcę wiedzieć, aby wiedziała, ile poszło.
To tylko, dobra, to już milczę na ten temat. Ja, Marcinie, idąc za twoimi polecajkami, oglądam cały czas Star Wars Ashokę, to się nazywa Ashoka. Naprawdę jest spoko, podoba mi się. No szkoda tam, że oczywiście mało odcinków jest tak na raz, więc...
No to jest problem, że czekasz tydzień, a te odcinki trwają chyba za 40 minut, ale to jest bardzo fajny serial ze świata Gwiezdnych Wojen. Tak jak Andor jest najlepszym serialem, to jest najfajniejszy serial, bo to jest taka czysty fan po prostu.
Tak. Podoba mi się klimat, nie jest taki cukierkowy, tylko jest taki trochę brudny.
Tak, tam w ogóle, kurczę, jest dużo dobrego, no... Ray Stevenson, jedna z ostatnich ról, naprawdę bardzo, bardzo fajna.
Dokładnie. I też wrzuciłem płytę, którą mam od ciebie, czyli Red Dead Redemption 2 do konsoli.
No wreszcie. Końcu,
tak, przyszedł ten, ponieważ
wreszcie
skończyłem...
Masz okazję z absolutem.
Super, cieszę się, bo skończyłem serial Warrior na HBO. I tutaj mówię, kurde, kowboje, dobra, to teraz pogram, będę miał klimat. Więc czekam, co mnie tutaj czeka.
Tylko dobre rzeczy.
No tak, też mi się po intro i po całym tym wprowadzeniu.
Początek jest trochę ciężki, tak? Góry, zima, to ciężko poczuć, że będziesz miał akcję i Dziki Zachód, ale nie daj się zwieść.
Spoko, to jak w pierwsze 4 kolejki w FPL-u. Potem już tylko z górki
To jest dobre porównanie. Ja boleję, że nie ma nic w kinach, żeby tutaj w polecajkach zaproponować, ale mam wrażenie,
że
Oppenheimer i Barbie w zasadzie to zamknęli temat kina chyba w tym roku. Dune przełożyli na rok przyszły. Ja czekam chyba tylko na Napoleona w tym roku.
Tak, ja nawet byłem w kinie, ponieważ wybierałem się na spotkanie na Łazienkowskiej, które, kurde, trwało do 12 w nocy. I miałem mnóstwo czasu. Mecz był o 21:00, ja skończyłem pracę o 15:30 i już zostałem w Warszawie, więc mówię, dobra, pójdę sobie do kina. I nie było w sumie nic, co by mnie tak bardzo interesowało przez tyle godzin, więc poszedłem na pierwszy dzień mojego życia. To jest komedia, nie wiem, czy on ktoś to nazwał komedią. To jest włoski film gościa, który zrobił Dobrze się kamie w miłym towarzystwie. I w sumie spoko się to oglądało. Powiem szczerze, nie wiem, kiedy te 2 godziny minęły. Jak ktoś będzie miał okazję, to może się wybrać, a jak nie, to myślę, że to niedługo będzie na jakichś streamingach chyba na Amazonie, więc będzie sobie można tam 2 godziny obejrzeć. jak ktoś mi kiedyś wytłumaczy, dlaczego to jest gatunek komedia, bo ktoś powiedział, kurwa, dwa śmieszne zdania przez dwie godziny i ktoś napisał, wiesz, komedię. No, to jest...
Ja byłem zaskoczony, że Weber jest w opisie jako komedia.
No, no właśnie, więc to gatunki widzę i nazwy i tłumaczone, i przetłumaczenia tytułów, to jest jakaś specjalność powoli nasza chyba.
Chyba zawsze była.
No, i tyle. Nic tutaj więcej nie mam, ale idzie jesień, już czuć tutaj po kościach na wsi, że jest coraz chłodniej, więc zaraz, mam nadzieję, wrócę do takiego trybu.
30 stopni w Poznaniu dzisiaj było, o czym ty mówisz?
W końcu przestało padać u was, ach.
30 stopni.
U mnie było chyba 20 parę. 23,
ma być tylko cieplej. Boże, jeszcze dobra. Co ten Pickford z nami robi? Gadamy o pogodzie.
Tak. Marcinie, bardzo ci dziękuję za tą godzinę, za tą godzinną rozmowę. Miło było przejść przez to piekło ostatnich kolejek wspólnie, razem, a nie samotnie, tylko wyrzucić
dosłownie
siebie.
Dosłownie trzymając się za ręce.
Tak, dokładnie. Wyrzucić to wszystko z siebie i teraz już z czystą głową ty bierzesz kartę na klatę i grasz najlepszą, jaką można. Ja moje dwa darmowe transfery, mam nadzieję, ogarnę najlepiej, jak można. I wracamy z dobrym nastawieniem przed kolejką piątą, pod koniec przyszłego tygodnia pewnie.
Tak, mi się... tak, jakieś pytania i odpowiedzi chyba sobie zrobimy.
Tak, znowu. Tym razem Sona powiemy, żeby kupić. To jest, zapisałem sobie już na tetniku na przyszły tydzień. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Trzymajcie się i życzymy odpoczynku przez te dwa tygodnie i cierpliwości do kadry chyba.
I 6 punktów w najbliższych dwóch meczach, tak, chyba z Albanią, prawda, wyjazd, ciężki mecz.
Chyba się uda, a z Wyspami też chyba się uda.
Tak, powinno.
Bądźmy dobrej myśli.
Bądźmy dobrej myśli, tak jest.